Witam wszystkich, moi drodzy, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Witam obecnych zgromadzonych tutaj i tych, którzy są online. Przywilejem zawsze jest w sercu moim dzielić się słowem przed zborem Pańskim. Mieliśmy wspaniałe uwielbienie. Słyszeliśmy słowa, gdzie Duch Święty zachęcał do trwania w słowie. Słyszeliśmy słowa w modlitwie, jednej z modlitw Sebastiana, że Bóg chce podnosić do życia to, co umarło. Ja do tego dodaję, że chce podnosić to, co usnęło, oddaliło się. I dzisiaj właściwie chcę mówić o takim właśnie wydarzeniu. Temat, który przygotowałem, wskrzeszenie w Nain. A więc chcę mówić o czymś, co umarło i zostało podniesione do życia. Wierzę, że to słowo Bóg włożył w moje serce, żebym dzisiaj to przekazał zborowi. Myślę, że to jest potrzebne każdemu z nas. Jest łaską i przywilejem dla mnie, że mogę dzisiaj dla zboru pańskiego przekazać te ważne słowa od naszego Pana. Moi drodzy, przypomnijmy sobie, bo ja wierzę, że wszyscy to słowo znacie, ale przypomnijmy sobie zapis Słowa Bożego, który jest głównym tekstem na dzisiaj. Jest to Ewangelia Łukasza, rozdział 7. A w wersetach od 11 do 17 czytamy takie słowa. A zaraz potem udał się do miasta zwanego Nain i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową, a wiele ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Chcę zwrócić uwagę szczególną na werset 15, który następuje po tym, w którym coś bardzo ważnego jest zapisane. I podniósł się zmarły i zaczął mówić, i oddał go matce jego. Wtedy lęk ogarnął wszystkich i wielbili Boga, mówiąc: prorok wielki powstał wśród nas i Bóg nawiedził lud swój. I rozeszła się o nim ta wieść po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Skłońmy nasze głowy. Panie Jezu, ja dziękuję Ci za to słowo. Każde Twoje słowo jest ważne i cenne. Wierzę, Boże, że dzisiaj chcesz użyć moje usta, moje serce, aby przekazać Twoje słowo Twemu zborowi. Dlatego, Panie, oddaję moje usta, moje serce, mój umysł do Twojej dyspozycji, Duchu Święty. I modlę się, żebyś zachował mnie od dodatków z mego ciała. Żebyś to Ty dzisiaj mówił, a nie ja. Otwórz, Boże, nasze uszy duchowe, abyśmy usłyszeli, przyjęli i stali się wykonawcami tego, co dzisiaj będzie mówione. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, ten temat o wskrzeszeniu w Nain jest często używany przez ewangelistów. Jestem pewien, że wszyscy, jak tu jesteście, słyszeliście co najmniej jedno kazanie na temat tego cudu. Jestem pewien, że wszyscy co najmniej raz czytaliście o tym wydarzeniu, które miało miejsce. Jest to oczywiście opis oczywistego cudu. Nie ulega wątpliwości. Jest kilka takich miejsc w Słowie Bożym, w Ewangeliach, takich szczególnych cudów. Ale ja dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to wydarzenie w szerszym kontekście. Gdybyśmy spojrzeli na mapę Izraela, na której jest miejscowość Nain. Chciałbym, żebyśmy również spojrzeli na okolice Nain. Chciałbym, żebyśmy również spojrzeli na oddalone o 50 kilometrów od Nain miasto Kafarnaum, na pola w okolicy Kafarnaum, żebyśmy spojrzeli na Judeę, na Jerozolimę i w pewnym momencie na całego Izraela. Moi drodzy, werset 11 tego 7 rozdziału, który przed chwilą czytaliśmy, rozpoczyna się od słów: a zaraz potem. Dla mnie to sugeruje, że to, co miało miejsce przedtem, jest również ważne i ma związek z tym, co nastąpiło w Nain. W tym przedtem, w wersetach od 1 do 10, czytamy o innym cudzie, którego dokonał Pan Jezus, mianowicie o uzdrowieniu sługi setnika w Kafarnaum. Ale gdy rozpoczynamy czytać ten opis, a jest to werset pierwszy, siódmego rozdziału, to widzimy takie słowa: a gdy dokończył wszystkich słów swoich, do słuchającego go ludu wszedł do Kafarnaum. Ja tu również widzę związek przyczynowy. Pan Jezus wygłosił jakieś słowa. Ja później schodzi do Kafarnaum, oczywiście ludzie z Nim. I czytamy wcześniej, w szóstym rozdziale, wiele słów, możemy powiedzieć kazanie, możemy powiedzieć przemówienie. Biblia określa to wszystkimi słowami Pana Jezusa. To przy końcu tych słów czytamy w 46 wersecie 6 rozdziału słowa Pana Jezusa, który mówi: dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? To jest ważne. I później, gdybyśmy teraz przeczytali, nie będziemy tego czytać, możecie sobie przypomnieć w domu, te słowa są opisane w wersetach od 20 do 45, gdzie Pan Jezus dla słuchającego go tłumu udziela różnych lekcji, informacji, pouczeń, co robić, czego nie robić i tak dalej. Natomiast bezpośrednio przed 20 wersetem jest krótki opis charakterystyki ludzi, którzy Jego słuchali. Więc to też jest dla nas ważne. I tutaj w wersetach od 17 do 20, od 17 do 19 czytamy, że Jezus przemawiał do licznej rzeszy uczniów swoich i do wielkiego mnóstwa ludu z całej Judei i Jerozolimy i znad morza i z Tyru i Sydonu, którzy przybyli, aby Go słuchać. Zwróćmy uwagę na ten detal. Ludzie tłumnie, gremialnie przychodzili do Pana Jezusa, ażeby Go słuchać. Na pewno to jest dobre, bo Bóg oczekuje, żebyśmy garnęli się do Pana Jezusa i żebyśmy słuchali tego, co On mówi. Ale patrzmy dalej. Oni przychodzili, aby Go słuchać i dać się wyleczyć ze swoich chorób, a także dręczeni przez duchy nieczyste byli uzdrawiani, a cała rzesza pragnęła się Go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z Niego i uzdrawiała wszystkich. Jeśli podsumujemy to, co jest tutaj napisane w tych wersetach, to widzimy, że ludzie garnęli się do Pana Jezusa, ażeby Jego słuchać i coś otrzymać. I jaki to wniosek z tego możemy wyciągnąć? Ten wniosek jest w tym wersecie 46, który przed chwilą czytałem. Po zakończeniu tych wszystkich słów Pan Jezus do tych samych ludzi mówi: wy mnie słuchacie, ale nie czynicie tego, co mówię. Jednym słowem możemy powiedzieć, że Pan Jezus zwraca uwagę: wy słuchacie, a nie czynicie. Wy nie rozumiecie tego, czego szuka Bóg. Przychodzicie dla swoich celów, a nie czynicie tego, co słuchacie. I tutaj powstaje teraz pytanie w tym momencie, żeby później na koniec nie rozmywać się w tych myślach. Czy my dzisiaj możemy w jakiś sposób utożsamić się z tymi ludźmi, którzy tam tłumnie zgromadzili się na polu koło Kafarnaum? Te liczne rzesze, o których Pan Jezus powiedział, że wy słuchacie, przychodzicie, żeby coś otrzymać, ale nie chcecie czynić tego, co ja mówię. Możemy zadać pytanie: jaka jest motywacja i cel nas dzisiaj? Dlaczego przychodzimy na przykład na nabożeństwo? Piękne uwielbienie było, nie ulega wątpliwości. Bogu się podoba, jeśli wielbimy Go. Ale Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że jeśli przychodzimy na nabożeństwo, bo jest napisane: nie opuszczajcie zgromadzeń waszych, to Bóg oczekuje, żebyśmy wykonywali to, co usłyszymy. Słyszymy słowa o pojednaniu, słyszymy słowa o przebaczeniu, słyszymy słowa o chodzeniu w miłości, o głoszeniu Ewangelii, o ratowaniu dusz. Jest pytanie, czy my, słysząc te słowa, bierzemy je do serca i czy je wykonujemy? Później, w wersecie pierwszym, siódmego rozdziału, o którym już wspominałem, czytamy, że Pan Jezus, jeszcze raz to powtórzę, gdy dokończył wszystkich tych słów, do słuchającego go ludu wszedł do Kafarnaum. Ja mam wrażenie, że Pan Jezus po wygłoszeniu tych wszystkich słów, tych mów na polach koło Kafarnaum, gdy skonkludował to kazanie stwierdzeniem: wy słuchacie, ale nie czynicie tego, co ja robię. Ja mam wrażenie, że Pan Jezus tak jakby po tym wykładzie teoretycznym bierze tłumy i chce pokazać dwie rzeczy, dwie postawy, których szuka Bóg. Wchodzi do Kafarnaum i tam znamy, wiem, że wszyscy, nie będę czytać tego opisu, bo wiem, że wszyscy znacie tę historię, ten cud uzdrowienia sługi setnika. Ale ja nie chcę koncentrować się na tym oczywistym cudzie. Ja chcę zwrócić uwagę, bo to jest zapisane w tym właśnie tekście, że Pan Jezus w Kafarnaum spotyka człowieka, który nie był Izraelitą, który miał miłość do Żydów, który hojnie łożył na dzieło Boże, był pokorny i uniżony, był miłosierny i miał wielką wiarę. I z tego opisu, chociażby dlatego, że jest napisane, że on zbudował synagogę, to oznacza, że to nie było coś, co jego zmusiło, żeby dzisiaj takim być. On po prostu taki był. To był jego styl życia, to była jego postawa, to była jego relacja z Bogiem, to był jego stosunek do Boga. On po prostu był miłosierny, miłujący, miał wiarę, robił dobre rzeczy, które Bogu się podobały. I to nie był przypadek, że Pan Jezus wchodzi do Kafarnaum, a z Nim tłumy ludzi po to, żeby pokazać postawę, która się Bogu podoba. I zobaczmy w 9 wersecie tegoż właśnie tutaj opisu jest smutna konkluzja tego wydarzenia. Pan Jezus mówi: powiadam wam, nawet w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Moi drodzy, Izrael, królewskie kapłaństwo, tak mówi słowo Starego Przymierza, słowa apostoła Piotra i nie tylko, o ludzie Nowego Przymierza. Też mówią, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, ludem nabytym. I tutaj aż się prosi, żeby powiedzieć taki wniosek, że Pan Jezus mówi, że zgromadzenie ludzi wierzących nie ma osoby, która ma wiarę. Pamiętamy słowa Pana Jezusa, które są w jednej z Ewangelii zapisane. Pan Jezus mówi: czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Oczywiście w Kościele. Dlatego, że słowo jest napisane, jest dane dla ludu Bożego. Słowo nie jest dla ludzi niewierzących. Jest to u Tymoteusza napisane wyraźnie, aby człowiek Boży uczył się. I teraz znowu powstaje drugie, kolejne pytanie. Czy my dzisiaj możemy utożsamić się z Izraelem tamtych czasów, 2000 lat temu? Czy my mamy wiarę? Czy my mamy wiarę, która się Bogu podoba? Dużo mówimy o wierze. Znamy wszyscy na pamięć wersję z Hebrajczyków: bez wiary nie można podobać się Bogu. Ale ja zauważyłem, że interpretacja wiary jest nie taka, jak mówi słowo. Nie mówię, że u wszystkich, zawsze i wszędzie, ale często, powiedziałbym, nagminnie. Wiemy o tym, że wiara jest jednym z wielu darów, bo Biblia mówi w liście do Efezjan: wiara jest to Boży dar. I niefortunnie uważa się, że dary dał nam Bóg po to, żebyśmy nimi dysponowali jak chcemy. Ale Słowo Boże wyraźnie mówi w liście do Koryntian, że Duch Święty działa jak chce i On przejawia się. Wszystkie dary wraz z Duchem Świętym, gdy narodzamy się na nowo, one są w nas. My nie potrzebujemy dodatków, one już są w nas, ale używanie ich należy do Boga. Dysponentem darów Ducha Świętego jest tylko i wyłącznie Duch Święty. Wyobraźmy sobie sytuację, gdybyśmy każdy z nas według swego uznania posługiwał się darami tak, jak mu się podoba. Jeden by chciał, żeby drzewo było wyrwane, bo się nie podoba, a drugi by nie chciał tego. Inny by chciał górę przestawić, ale na górze są zwierzęta, które Pan policzył. I możemy mnożyć takie przykłady. Wszystkie dary są w dyspozycji Ducha Świętego. Nie ma wyznawania, bo wyznawanie jest tylko w jednym miejscu napisane. Jeżeli ustami swoimi wyznasz i w sercu uwierzysz, że zbawiony będziesz, wszystkie inne miejsca to jest prowadzenie, dyspozycja Ducha Świętego. Jeżeli nasze serce jest czyste, jeżeli nasze serce jest wolne od rzeczy, które się Bogu nie podobają, jeśli lgniemy do Boga całym sercem, wtedy Bóg przez Ducha Świętego używa nas. Manifestują się Jego dary, a jednym z nich jest dar wiary. I tutaj właśnie, tak jak ja to widzę, Pan Jezus prowadzi tłum do Kafarnaum, ażeby pokazać, czego Bóg szuka. Bóg szuka naczyń, które mają potencjał wiary, która się Bogu podoba. I czytamy dalej, bezpośrednio po Kafarnaum, werset 11, rozpoczyna się od słów, a zaraz potem, o czym już wcześniej mówiłem. I tutaj widzę wyraźnie, że Pan Jezus prowadzi tłum do drugiego miejsca, żeby pokazać drugą postawę, której szuka Bóg. Wspomniałem wcześniej, że Kafarnaum i Nain są odległe od siebie około 50 kilometrów. Pan Jezus zbiera tłum i z Kafarnaum rusza w stronę Nain. Prawdopodobnie z tłumem zajęło to 2-3 dni drogi. Nie ma to w tym momencie znaczenia. I tutaj Duch Święty coś chce pokazać swojemu ludowi. Po tej postawie wiary chce pokazać inną postawę, której szuka Bóg. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na tłumaczenie słowa Nain, bo to też jest ważne. Nain to jest dobre pastwisko albo zielony. I gdy ja to czytam, gdy ja to widzę, ja widzę w tym zbór pański. Co jest tym dobrym pastwiskiem, jeśli nie zbór pański? Dodajmy do tego, bo też zakładam, że wszyscy znacie to słowo. Czytamy w Ewangeliach, że Pan Jezus zawsze szedł tylko tam, gdzie posyłał Go Ojciec. Że Pan Jezus zawsze był prowadzony przez Ducha Świętego. A więc to nie było przypadkiem, że Pan Jezus udaje się z Kafarnaum do Nain. I zobaczmy na detal, który tutaj jest napisany. Pan Jezus z tłumem precyzyjnie zbliża się do bramy miasta, pokonawszy trasę wielu ludzi. Bóg od założenia świata tam coś widział w tym Nain. I to nie był przypadek. Bóg poprowadził Jezusa przez Ducha Świętego, a z Nim poszło wielu ludzi, żeby coś zobaczyć. I gdy Pan Jezus przybliża się do bramy miasta, widzimy, że tam z tej bramy wychodzi inny tłum. I co ten tłum ma za zadanie? Co oni robią? Oni towarzyszą młodzieńcowi w jego drodze do grobu. Umarł młody człowiek. I tłum prowadzi go, żeby go pogrzebać. Pan Jezus dokładnie wiedział, co się wydarzy. I Pan Jezus prowadzony przez Ducha Świętego wiedział, albo też widział w Duchu Bożym pewną szczególną rzecz. Pan Jezus widział, że tam w Nain ktoś płacze, bo tutaj jest napisane. Wiemy na pewno, że tłum też płakał, chociaż ten opis tego nie mówi, ale gdybyśmy poszli do opisu wzbudzenia Łazarza, to tam czytamy, że Żydzi płakali. To było normalne i oczywiste, że na pogrzebach płakali. Nawet były, czasem czytamy, że wynajmowano płaczki. Jest rzeczą normalną, że ludzie na pogrzebach płaczą. Ale zobaczmy, oni płaczą, bo może tak wypada. I oni mają w sercu przekonanie, że już nic nie da się zrobić. To, co żyło, umarło. Jedyna droga to jest grób, pochować. Być może były w tym tłumie oceny, bo umarł bardzo młody człowiek. Co się stało? Jego mama była wdową. Na pewno była bardzo młodą osobą jeszcze. Jeśli wspomnimy w tym momencie historię cudu uzdrowienia ślepo narodzonego. Pamiętacie, że pierwszą rzeczą, którą ludzie, którą uczniowie zrobili, to pytają: Panie, kto zgrzeszył? Czy on, czy jego rodzice, że się ślepym narodził? Więc ja przypuszczam, że tu również były takie komentarze. Co oni takiego zrobili? Dlaczego ich tak Bóg pokarał? Dlaczego ten młody człowiek umarł? Dlaczego jej mąż umarł? Było wiele tematów. Ale wiecie, zwyczaj nakazywał, że wypada towarzyszyć jej, by zaprowadzić i pogrzebać. Moi drodzy, jeśli założymy, że Nain to jest zbór pański, to możemy przyjąć, że ten młody człowiek nam mówi o młodym pokoleniu, które umarło. Umarło duchowo, bo Słowo Boże jest duchem. Musimy o tym zawsze pamiętać. Więc tłum płakał, może komentował, ale w tym tłumie była jedna osoba, która płakała inaczej. To była mama tego chłopca, która niedawno straciła męża. Ona po prostu rozpaczała. Mąż umarł, tak wcześniej powiedziałem, na pewno młody, umarł syn. Umarło młode pokolenie. Zbór, jedyną rzecz, którą robi, godzi się z tym, bo nie ma wyjścia. Idą na cmentarz, by go pochować. Ale niewiasta, ona płacze inaczej. I Pan Jezus prowadzi tłum i żeby pokazać tę postawę. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus nie zwraca się do tłumu. Nie zwraca się do nikogo więcej, jak tylko do tej niewiasty w pierwszym stopniu. Podchodzi do niej i w wersecie 13 czytamy, że Pan Jezus zobaczył, chociaż Pan Jezus wiedział o tym wcześniej, bo Duch Święty go prowadził, on dokładnie wiedział, co będzie. Użalił się nad nią, nie nad tłumem, i rzekł do niej: nie płacz. Moi drodzy, młodzieniec jeszcze w tym momencie jest martwy. Jeszcze nic się nie zmieniło, ale Pan Jezus jest księciem pokoju. Pierwsza rzecz, którą Pan Jezus czyni, posyła pokój do serca. Mówi: nie płacz. I dalej możemy z tego wyciągnąć wniosek, że Bóg odpowiedział na modlitwę złamanego serca. Była osoba, która nie zgadzała się z tym stanem. Pan Jezus w 14 wersecie czytamy, podchodzi do tego młodzieńca i w swoim władczym słowie, bo Jezus ma wszelką moc na niebie i na ziemi, mówi: do ciebie mówię, wstań. Jezus jest ten sam. On ma moc, by wzbudzić do życia to, co umarło, by obudzić to, co usnęło. I tak jak na początku powiedziałem, po tym następują trzy wydarzenia. I podniósł się zmarły i zaczął mówić i oddał go matce jego. Jeszcze raz, umarły podniósł się, zaczął mówić i Pan Jezus oddał go matce jego. Czyż on nie należał do matki? Ja tutaj widzę coś szczególnego. Obok tego, że Bóg nie był obojętny na taką postawę złamanego serca, ja tutaj widzę, że Bóg we władczy sposób rozkazuje, by młode pokolenie powstało do życia, by wróciło do życia. On wraca na swoje miejsce, bo tutaj czytamy, że Pan Jezus oddał go matce jego. I co jest bardzo ważne, że ono zaczyna mówić. Za chwilę przytoczę autentyczne świadectwo, które pokrywa te trzy rzeczy. I dalej czytamy w 17 wersecie, że ta właśnie wieść rozeszła się po całej Judei i po całej okolicznej krainie. I co to spowodowało? Możemy powiedzieć, wybuchło przebudzenie. Werset 22, część tego wersetu, mówi nam, co się zaczęło dziać. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, ubogim jest opowiadana dobra nowina. To są efekty, owoce. Gdy ktoś ma postawę złamanego serca i modli się, Bóg nie jest obojętny. Bóg odpowiada. Ta wieść roznosi się i coś się zaczyna dziać. Chcę opowiedzieć świadectwo, autentyczną historię. Może niektórzy z was znacie to wydarzenie. 74 lata temu, w roku 1949, na archipelagu Hybrydów, jeśli nie wiecie, to podpowiem wam, Hybrydy są położone w pobliżu Shetlandów, w pobliżu Szkocji, na Morzu Północnym. Był to czas, gdy już w tamtych kościołach nie było młodych ludzi. To nie powstało w jednej chwili. Oni odchodzili stamtąd, świadectwo nie mówi, jak długo, ale w 1949 roku już oni w ogóle nie byli zainteresowani. Ich raczej interesowały rozrywki, przyjemności. I to oczywiście ta sytuacja niepokoiła prawdopodobnie wcześniej liderów kościoła. Na pewno były z nimi rozmowy, prośby, nic nie działało. I w tej atmosferze znalazły się dwie niewiasty. Na wyspie Levi's, to jest największa albo jedna z największych wysp archipelagu, w zborze w Barwes. Dwie niewiasty. Jedna 80 lat, jedna 84. Jedna z nich niewidoma była. Które postanowiły stanąć przed Bogiem i modlić się o młode pokolenie, żeby ono wróciło. Ponieważ były to niewiasty, które były znane, że to są bogobojne niewiasty, że Bóg z nimi rozmawia. One po kilku tygodniach zwróciły się do swojego pastora, żeby zachęcić braci jeszcze, żeby dołączyli do tych modlitw. I pastor znalazł razem z nim 7 osób, 7 braci, którzy w tym samym czasie, to było, oni sobie przyjęli wtorki i piątki, modlitwy nocne, od 4 do 6 czy nawet 8 godzin, gdy niewiasty modliły się w domu gdzieś tam, bracia modlili się w stodole. I po kilku kolejnych tygodniach miało miejsce takie wydarzenie, autentyczna historia. Jeden z tych braci, napisane w świadectwie, jest młody diakon. W czasie modlitwy wziął Biblię, przeczytał Psalm 24, w którym jest napisane: kto wstąpi na górę Pana? Ten, kto ma czyste dłonie i niewinne serce. Spojrzał na pastora, spojrzał na braci i mówi: to, co my robimy, to jest oszustwo. To jest wielkie oszustwo przed Bogiem, jak my się modlimy. Zamknął Biblię, wzniósł ręce, rozpłakał się, padł na kolana, padł na twarz i zaczął rozpaczliwie wołać do Boga. Modlić się, pokutować. Przez kolejne kilka tygodni modlitwy trwały. Świadectwo nie mówi, jak one wyglądały, ale zmieniła się forma modlitw. I po kilku tygodniach, w tymże właśnie zborze, w Barwas, na nabożeństwie wieczornym, które kończyło się za 11:15 w nocy, bardzo podobna sytuacja. Gdy na końcu nabożeństwa już ludzie zaczęli przygotowywać się do wyjścia, nagle powstał między rzędami ławek lokalny kowal, który w bardzo podobny sposób, jak ten diakon w stodole, wzniósł ręce do Boga, rozpłakał się: Boże, Ty obiecałeś. Moje serce pragnie. Ja pragnę Twojej obecności. Tak samo padł na kolana i zaczął wołać. A Duch Święty już działał, bo modlitwa, żarliwa modlitwa tych braci w stodole, tych sióstr, ona poruszyła już rękę Bożą. Bóg już działał. I w tym momencie to był zapalnik na tej wyspie, w tym zborze. Ktoś otworzył drzwi i powiedział do ludzi, którzy byli jeszcze w kościele: zobaczcie, Bóg odpowiedział. Na zewnątrz stało około 300 ludzi, którzy przyszli do kościoła o północy. Nikt ich nie zapraszał, nikt nie wzywał. Duch Święty poruszył ich serca. Oni wstawali i szli. Mieli odczucie, że muszą przyjść do kościoła. Ale co było najważniejsze? W czasie tego nabożeństwa 100 młodych ludzi z tego zboru, którzy wcześniej należeli do tego zboru, byli na potańcówce, w jakiejś tam napisanej w świadectwie sali parafialnej. I nikt im nic nie mówił, nikt ich nie wzywał. Przyszła Boża obecność i oni nie wychodzili, ale oni w popłochu uciekali. Z jakiegoś powodu ogarnął ich strach, bojaźń Boża. Uciekali z tego miejsca, z tej sali i biegli w stronę kościoła. Niektórzy padali na polu, niektórzy na drodze, niektórzy w rowie przydrożnym. Pokutowali. I oni tej nocy, wszyscy jak jeden, wrócili do kościoła. Jest świadectwo, mówi o jednej nauczycielce, która padła przed podium i tylko jedną rzecz krzyczała: Boże, czy dla mnie jeszcze jest przebaczenie? Ja skracam tę historię, bo to jest długa historia. Jeśli ktoś chciałby to świadectwo, ja mam tekst tego świadectwa, mogę go udostępnić. I to przebudzenie, które rozpoczęło się w zborze w Barwas, one przez kilka kolejnych dni i tygodni objęło cały archipelag. I to, co najważniejsze, co chcę powiedzieć, że ci młodzi ludzie, którzy wrócili do swoich zborów, po zrobieniu odpowiednich przygotowań, kursów, szkoleń, rozjechali się do Szkocji, do Anglii, do Ameryki, do Australii, w różne miejsca, jako misjonarze, pastorzy, ewangeliści, jako muzycy, jako wokaliści, jako tłumacze, i pojechali, by głosić. Tak jak świadectwo tutaj, tak jak mówi to wydarzenie w Nain. Pan Jezus wzbudził z martwych, zwrócił matce. On zaczął mówić. Rozniosła się wieść. Rozpoczęło się przebudzenie. Zobaczcie, to świadectwo mówi, że ci dorośli, o nich nic nie jest napisane, że oni pojechali. Ale ci młodzi ludzie, których Bóg potrzebował, Bóg ich podniósł z umarłych duchowo i posłał na cały świat, by głosili Ewangelię. Po około 20 latach ktoś pofatygował się, żeby sprawdzić, jaki był owoc tego, czy były powroty. Okazało się, że ani jeden z tych młodych ludzi nie wrócił do świata. Oni wszyscy byli wierni. Wszyscy wytrwali. Ja wierzę, że przez ich posługę, to były setki młodych ludzi, prawdopodobnie wiele tysięcy, jeśli nie milionów ludzi przyszło do Boga. Tak działa Bóg. I zobaczmy, tak jak tutaj w tym opisie czytamy, że ta wieść rozeszła się i rozpoczęło się przebudzenie w okolicy Nain, całej Judei. Tak, gdy to wydarzenie miało miejsce na Hebrydach, gdy dwie osoby z złamanym sercem zaczęły modlitwę do Boga, nie trzeba było agitacji, to Duch Święty wykonał pracę i Duch Święty poprowadził. Duch Święty wie, jak to zrobić. Moi drodzy, konkluzja tego, co dzisiaj chciałem przekazać, to Bóg szuka naczyń, które słuchają, ale nie tylko słuchają. Słuchają i czynią to, co mówi Jezus, to, co mówi Duch Święty. Naczyń, które są pełne Ducha Świętego, naczyń, które są poddane, albo inaczej posłuszne Duchowi Świętemu, naczyń pełnych wiary, nie wyznawania, ale tej Bożej wiary, która jest w rękach Ducha Świętego. Bóg zawsze chciał i Bóg chce działać w potężny sposób, bo Boga stać na o wiele więcej, niż my potrafimy wyobrazić. Ale to mieszaniny, które my dokładamy, hamują Boże działanie. My nie możemy służyć jednocześnie ciału i Bogu. Jeśli mieszamy nasze życie, nasze postępowanie z dogadzaniem sobie, to nie możemy liczyć na to, że Bóg będzie działać. Tak jak ten młody diakon na Hebrydach, wierzę, że on był prowadzony przez Ducha Świętego. On powiedział, to jest oszustwo. Jeśli my w tym trwamy, jeśli my tak modlimy się, Bóg oczekuje modlitwy złamanego serca. Bóg szuka naczyń zaprzedanych Jezusowi Chrystusowi. Moi drodzy, odnieśmy to przy końcu do naszego zboru. Wszyscy smucimy się tym, że młodzi ludzie odeszli. Niektórzy z nich we właściwy sposób pożenili się, za mąż powychodzili. Służą Bogu, ale to są wyjątki. Ja pamiętam ten czas, gdy było 5 klas szkółki niedzielnej, była duża grupa młodzieży. Moi drodzy, nie czas jest dzisiaj oceniać i sądzić, kto zawinił. Czy Bóg, czy pastor, czy liderzy, czy domy, czy rodzice. To nie ma znaczenia. Bóg szuka naczynia albo naczyń złamanych serc, które będą wołać, a Bóg uczyni to, co do Niego należy. Mogę zadać pytanie, czy jest nam obojętne, że nasze dzieci, nasze wnuki, nasze prawnuki, nie oszukujmy siebie nawzajem. Niezbawiona dusza, nieobmyta krwią Pana Jezusa Chrystusa, bez względu na to, jak my lubimy i kochamy nasze dzieci, wiemy, jaką one idą drogą i co jest na końcu tej drogi. Czy nie powinniśmy stanąć przed Bogiem w zdeterminowanej modlitwie? Modlimy się od roku. Jest grupa, która w soboty wieczorem modli się o przebudzenie młodego pokolenia. Są pewne owoce, ale Bóg, ja to powtarzam od kilku tygodni, bo jestem naprawdę przekonany, pobudzony, żeby o tym mówić, że Bóg szuka naszej postawy. Bóg chce podnieść i przyprowadzić młodych ludzi. My tego nie zrobimy. My nie mamy siły, nie mamy mocy, żeby to uczynić. Ale jest ktoś, kto może przez naszą modlitwę, przez modlitwę zdeterminowaną, przez modlitwę złamanego serca. Bóg szuka naczyń wiary. Bóg szuka naczyń modlitwy złamanego serca. Bóg szuka naczyń posłusznych Duchowi Świętemu. Jeszcze jeden przykład ze Starego Przymierza. Ostatni werset chcę przytoczyć. To jest Ezechiela, 22 rozdział, werset 30. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie. I dalej czytamy, możemy sobie przeczytać 30, 31 werset później w domu, w 22 rozdziale, co Bóg musiał uczynić. Ale moim celem jest te właśnie słowa. Za czasów Ezechiela Bóg szukał męża w całym Izraelu, który by potrafił znieść mur i przed jego obliczem stanąć w wyłomie. I Bóg w całym Izraelu w czasach Ezechiela nie znalazł takiej osoby. Pan Jezus 2000 lat temu w Kafarnaum, gdy spojrzał na Izraela, on również nie widział w Izraelu osoby, która by odpowiadała temu setnikowi. Moi drodzy, kończę takimi słowami. Czy Bóg znajdzie kogoś pośród nas? Kogoś, kto potrafi stanąć w wyłomie, jeśli nam zależy na młodych ludziach, może na innych osobach, rodzinach, które umarły, usnęły, odeszły. I to jest bardzo ważne. W to musi być zaangażowany Jezus. Sama modlitwa nie pomoże. Tak jak było w Nain. Tam musiał przyjść Jezus i On dokonał tego. Pan Jezus musi być w to zaangażowany. My sami tego nie zrobimy. I tego wszystkiego może dokonać tylko Duch Święty, który jedynie może nas poprowadzić w tym zadaniu. Amen. Powstańmy na chwilę. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Boże, za to wydarzenie, które miało miejsce w Nain. Za to wydarzenie, które miało miejsce w Kafarnaum. Za te słowa, które Ty, Panie, wypowiedziałeś do tych licznych rzesz. I te słowa są aktualne dzisiaj, bo one są zapisane nie ze względu na nich, bo one, gdy były pisane, tamci ludzie już dawno nie żyli. One jest zapisane dla nas. Boże, ja dzisiaj modlę się o zbór Pański, o ten zbór, o Twój Kościół. Modlę się o moje serce, o nasze domy, nasze rodziny. Modlę się, Panie, o każdą jedną osobę. Boże, abyś Ty pobudził pośród nas osoby lub osoby, które staną w wyłomie przed Twoim obliczem i będą wołać, tak jak ta niewiasta w Nain, tak jak, Panie Jezu, ci bracia i siostry na Hebrydach. Boże, Ty jesteś ten sam. Ty się nie zmieniasz i Ty chcesz. Ty chcesz, Panie, byśmy powstali, bo wielu idzie na zatracenie. Ty chcesz, Panie, ratować nasze domy, nasze dzieci, nasze wnuki. Ty, Panie, jesteś gotowy, żeby to czynić, ale Ty potrzebujesz serca. Boże, wzbudź pośród nas. Tobie, Panie, wystarczy jedno złamane serce. Ono wystarczyło w Nain, bo Ty, Boże, możesz wykonać wiele przez niewielu. Ja Tobie dziękuję, Panie Jezu, że Ty nas miłujesz i Ty zawsze działasz ku dobremu. Nawet gdy przychodzimy do doświadczenia, próby, trudności, Ty zawsze działasz ku dobremu. Boże, ja w Twoim imieniu teraz błogosławię Twój zbór, zbór Pański, domy naszej rodziny, każdą osobę, tych młodych ludzi, którzy tu byli i odeszli, nasze dzieci, nasze wnuki, nasze prawnuki. I oczekujemy, Boże, na Twoje działanie w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Amen.